drogie koleżanki, drodzy koledzy. Witam Was bardzo serdecznie, może nawet bardziej niż zwykle, bo czasy mamy trudniejsze. Mam nadzieję, że mimo wszystko dopisuje nam zdrowie i nie opuszcza nas dobry humor. Witam też naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Arkadiusza Jabłońskiego. Pan profesor przybywa do nas z Poznania z bardzo interesującym japońskim tematem. Bardzo jestem wdzięczna, że przyjął pan zaproszenie i bardzo ciekawa treści wykładu. Za nami duża dawka wiedzy o romantyzmie. Jak na tle tego wygląda temat japoński? Otóż jest tak, że właśnie romantyzm przyniósł modę na Daleki Wschód, na Japonię, oczywiście nie tylko Japonię. I ta moda, można powiedzieć, trwa, tak jak i postawa, i kultura romantyczna jest trwale obecna w Polsce, można powiedzieć, czy w naszej kulturze. Dodam, że Japonia jest krajem wyraźnie zarysowanym w społecznej wyobraźni Polaków i wyraźnie nacechowanym, właśnie nawet owianym mitem tajemniczości. I ogólnie dodatnio raczej rysuje się stereotyp Japonii i stereotyp Japończyków w naszej świadomości. Jest też tak, że to przedarło się do polityki i za sprawą Lecha Wałęsy mieliśmy, czy razem z Lechem Wałęsą, mieliśmy budować drugą Japonię w Polsce. Kiedy się zastanawiam nad tym tytułowym miszmaszem, to myślę, że być może ten miszmasz, czyli stereotypy nasze, stereotypy w naszych głowach dotyczące Japonii mają swój odpowiednik w autostereotypach Japończyków na własny temat. Tego oczywiście nie wiem i myślę, że może dzisiaj się dowiem. Jako socjologa interesuje mnie ogólniejsze pytanie, jak kultura japońska radzi sobie z uzgadnianiem tradycji i nowoczesności, przemian społecznych spowodowanych na przykład nowymi technologiami i tradycji. To pytanie i to napięcie jest oczywiście bardzo ważne, a interesuje mnie dlatego, że wydaje mi się, że również w Polsce ważna oś konfliktu przebiega na tej linii. No ale oczywiście myślę, że to jest temat raczej na inny wykład i mam nadzieję, że pan profesor pojawi się u nas po raz kolejny. A teraz jeszcze raz dziękując za przyjęcie zaproszenia, zapraszam do wykładu.
Dzień dobry Państwu. Z tej strony Arkadiusz Jabłoński, przez zdalne łącza, mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Chciałbym rozpocząć przede wszystkim od tego, że bardzo dziękuję wszechnicy za zaproszenie mnie. Czuję się zaszczycony, że mogę do Państwa dzisiaj przemówić. I dziękuję również profesor Irenie Pańków, która osobiście zaprosiła mnie do Państwa na wykład. Z tego, co mogłem wywnioskować z kontaktu z panią profesor, chodziło tu przede wszystkim o hasło japoński miszmasz, które pojawia się w tytule naszego wydarzenia, a także w tytule prezentacji, którą, jak mam nadzieję, widzicie Państwo na ekranie. I być może powinienem Państwu wyjaśnić, co to takiego japoński miszmasz. Właściwie znaczenie tej frazy jest trojakie, ponieważ po pierwsze, japoński miszmasz to jest chyba nieco metaforycznie, być może nieco niepoważnie, ale jest to pewien stan umysłów, między innymi umysłów polskich, bombardowanych narracjami mniej lub bardziej popkulturowymi dotyczącymi Japonii. Po drugie, japoński miszmasz to jest aluzja do pewnego wyjątkowo, moim zdaniem, szkodliwego źródła, które ukazało się na ten temat o bardzo podobnym tytule, pozornie na temat Japonii, nie do końca. Po trzecie, japoński miszmasz to jest książka, która ukazała się moim własnym nakładem, to znaczy ja byłem tutaj głównym nadawcą inicjatywy tego przedsięwzięcia, mam ją tutaj ze sobą, to jest taka książeczka niezbyt duża, która jest zbiorem esejów na temat właśnie relacji, na temat dotyczących Japonii, bo proszę Państwa, ja nie jestem japonistą, zajmuję się językoznawstwem japońskim, ale oczywiście tak jak wszyscy japoniści, nie mogę uczciwie stwierdzić, że znam się na całej Japonii, właściwie na żadnej kulturze nie znam się tak na całości. I teraz powstaje pytanie, co to w ogóle jest całość kultury, prawda? Co to w ogóle jest komunikacja międzykulturowa? Komunikacja międzykulturowa w różny sposób może się realizować. Może to być tłumaczenie aktywne, może to być uczestnictwo w komunikacji z udziałem tłumacza, może to być lektura tłumaczonych tekstów, może to być współpraca w zespołach międzynarodowych, może to być turyzm z nami samymi w roli turysty, albo znoszenie turyzmu w postaci swego rodzaju inwazji przedstawicieli obcej kultury na naszym własnym terenie. Proszę Państwa, idea jest taka, że zawsze komunikacja międzykulturowa wiąże się z pewnym obrazem swoim i obrazem obcego. Te oba obrazy pozostają w stosunkowo ścisłym związku. Sposób, w jaki jesteśmy w stanie te dwa obrazy kształtować, w bardzo istotnym stopniu wpływa na jakość naszego cywilizacyjnego, kulturowego istnienia. I o tym właśnie będzie ta prezentacja w sposób dość poważny, dotycząca komunikacji międzykulturowej właśnie, która jest zadaniem, jak Państwo widzicie na ekranie, nieoczywistym i niewdzięcznym. Nie zawsze dochodzi do komunikacji, kiedy się spotykają członkowie różnych kultur. Często komunikację taką można jedynie pozornie, przepraszam, powierzchownie zrealizować. Kultury cechują się odległością od siebie. Bardzo często jest trudno dotrzeć daleko i zweryfikować pewne informacje. Kultury przejawiają różne obrazy świata. Z nimi się wiążą pewne oczekiwania na temat tego, co powinno się zdarzyć w trakcie komunikacji, a co się nie powinno zdarzyć. Asocjacje estetyczne, moralne. Ponadto, jak wzmiankowałem, już bardzo trudno jest opisać kulturę, również kulturę własną, jako system. Samo pojęcie obcego jest dość trudne do zdefiniowania w zwierciadle znanych nam, wydawałoby się, norm własnych kulturowych. W tym wszystkim jeszcze we współczesnej dobie niestety niezbyt trudną rolę odgrywają media komunikacyjne, które właściwie funkcjonują w paradygmacie postprawdy i to, co jest bardziej hałaśliwe, jest bardziej nośne. Niestety, również jeśli chodzi o komunikację międzykulturową. Nie przypadkiem relacje z Japonii i innych krajów odległych można spotkać w nurcie kultury i popkultury w różnych ich odmianach. Przede wszystkim mamy relacje fachowe, które mają charakter naukowy. One są informatywne w tym sensie, że zawierają jakieś określone informacje, które my możemy weryfikować, możemy o nich dyskutować, ale to nie są jedyne relacje, jakie się pojawiają. Przeciwstawić im należy relacje niefachowe, które są relacjami amatorskimi, bo każdy może się wypowiadać o Japonii, proszę Państwa, również nie japonista, to nie jest zabronione. Może się wypowiadać o Japonii artysta z pewną zastosowaniem pewnej hiperboli, z zastosowaniem pewnych niedomówień. Te relacje często charakteryzują się wykorzystaniem stereotypów, natomiast trudno je potępiać jako takie. O takich relacjach będziemy mówili dzisiaj, to znaczy przedstawię Państwu nieco takich relacji pochodzących głównie z polskiego obiegu informacyjnego. I je należy odróżnić, proszę Państwa, od relacji niedbałych, które udają relacje fachowe, podszywają się pod nie. To jest pozornie nieszkodliwe. Wykorzystują one stereotypy celowo, wykorzystują one nurt tak zwanego nowego orientalizmu, który przez Edwarda Saida został zdefiniowany jako prąd, który tworzy ludzi orientu, nierzadko z zaprzeczeniem ich człowieczeństwa. Rozumiecie Państwo te wszystkie relacje o tym, jak to Japończycy są rzekomo bardzo pracowici, jak to Tokio jest wielkim mrowiskiem ludzkim, jak to Japończycy, nie wiem, dyskryminują kobiety, jakby to tylko Japończycy dyskryminowali kobiety. Jak to na przykład okazuje się, słyszymy, że w Japonii pojęcie seksu jest rzekomo jakimiś, nie wiadomo jakimi, tabu naznaczone. To są wszystko relacje przeważnie niedbałe i postaramy się, ja postaram się Państwu postulować oddzielenie tych pierwszych, niefachowych, od niedbałych, bo fachowe relacje stosunkowo łatwo rozpoznać. Relacje fachowe, które mają charakter naukowy, wykazują stałą i jasną metodologię, czyli wiadomo mniej więcej, w jaki sposób uzyskamy jakieś wnioski. Jeżeli ja piszę gdzieś w encyklopedii, że Japonia jest krajem o takim i takim ustroju i takiej powierzchni, to raczej łatwo jest odróżnić, czy jest to prawda, czy nie. Dąży się do intersubiektywnie weryfikowanych wniosków, czyli takich, o których można dyskutować. Jeżeli nie można dyskutować o takich wnioskach, to być może jest to relacja niefachowa, która również jest dozwolona, natomiast trzeba ją zawsze od fachowej oddzielić. Obligatoryjnie definiuje się pojęcia podstawowe, czyli jeżeli ja mówię, że Japończycy są pracowici, no to powinienem w jakiś sposób to podeprzeć danymi konkretnymi. I do tego panuje tu pewna, zalecana jest pewna świadomość ograniczenia w dostępie do danych, czyli trzeba czytelnie zakreślić zakres, czytelnie zakreślić zasięg orzekania i zawczasu zdefiniować się, o czym konkretnie chcemy mówić. Jeżeli ktoś mówi o całej Japonii, przeważnie mówi bardzo niedokładnie albo nie wie, o czym mówi, zresztą nie tylko o Japonii. Relacje niefachowe, o których będzie tu mowa, często są wymuszane brakiem dostępu do faktów i ten brak nie jest żadną wadą tych relacji. My możemy orzekać o Japonii jako o czymś, co nam się wydaje, pod warunkiem, że my wiemy, że orzekamy niefachowo, nie udajemy relacji fachowych. Chwiejna jest metodologia takich relacji, również przez ich twórczy charakter. Czyli jeżeli, proszę Państwa, gdzieś tam u Witkacego w dramacie matka narzeka na to, że synek wyrósł taki duży i mówi, czemu nie karmiłam go od dziecka wódką, jak te japońskie pieski, co od dzieciństwa wódkę żłobią. Proszę Państwa, nikt rozsądny nie stwierdzi, że jest to relacja fachowa. Wysoki poziom afektacji osobistej przejawiała relacje niefachowe, czyli jeżeli ktoś opowiada o tym, że był w Japonii, to podkreśla, byłem tam, rzeczywiście, to widziałem. Natomiast weryfikowalność stwierdzenia jest ograniczona, bo jak mówię, nie ma wymogu fachowej, intersubiektywnej weryfikowalności. Często brak jest definicji pojęć podstawowych, autor porusza się tak, jak mu wygodnie, nie ma w tym nic absolutnie złego. To jest dążenie szczere i naiwne do usunięcia granic między podmiotem a przedmiotem orzekania. Miej świadomości ograniczeń w dostępie do danych, czyli orzekamy o jakimś przypadku i mówimy, taka jest cała Japonia. Niezależnie od prawdziwości, to jest to relacja niefachowa. Z takich relacji, proszę Państwa, ja pozwolę sobie kilka albo kilkanaście Państwu tu zaprezentować. Nie mamy bardzo dużo czasu, ale mam nadzieję, że się w tym czasie zmieścimy. Nie rozpoczynam świadomie na przykład od relacji prawa Chmielowskiego w Nowych Atenach, od relacji XVIII-wiecznej, gdyż ona nie jest zbyt interesująca, ale można do tego dotrzeć, gdyż Nowe Ateny, czyli ta wielka encyklopedia jako ikona ideologii sarmackiej, niekiedy nie do końca słusznie uznawana, ona jest dostępna na linii, można sobie, ona jest dostępna w dostępie elektronicznym, można sobie zweryfikować pewne rzeczy. Ja proponuję Państwu Pawła Księcia Zapiechę, koniec wieku XIX, podróż na wschód Azji. Autor jest turystą, raczej on był turystą wtedy, kiedy to jeszcze nie było modne. Pojechał do Japonii z nudów, prawdopodobnie pojechał stałym wianuszkiem służby, czyli sam nie musiał dbać o wszystkie rzeczy, za niego pewne sprawy załatwiano. I na przykład na stronie 206 tam się pojawia, proszę Państwa, jakże znamienny fragment, spójrzmy na to, o kłamstwie Japończyków, którzy z kłamstwa uczynili chleb codzienny, kłamią cały czas we wszystkich okolicznościach, i nadzwyczajnych, i nienadzwyczajnych. Japończycy jako mistrzowie kłamstwa, którzy nawet kiedy anonsują komuś śmierć własnego dziecka, to uśmiechają się, bo kłamią. Oczywiście możemy powiedzieć, jak to dzisiaj modnie słyszymy w niektórych przekazach, że to jest przekaz wyrwany z kontekstu, bo Sapiehy źródło jest całkiem sensowne w wielu jego fragmentach. Natomiast no, jeżeli byśmy komuś przekazali taką relację, to jest to, proszę Państwa, oczywiście relacja niefachowa. Nie należy jej traktować do końca poważnie, bo musielibyśmy z niej wyciągnąć bardzo solidne, długofalowe wnioski. Kolejna relacja, już z początku wieku XX, proszę Państwa, słynny manga Jasiński, który własnym nakładem, bo po pierwsze był Felix Manga Jasiński, od którego pseudonimu Manga wywodzi się nazwa Centrum Japońskiej Nauki i Techniki, Sztuki i Techniki Manga w Krakowie. Felix Jasiński, proszę Państwa, był wręcz szaleńczy w sposób zainteresowany Japonią i sztuką Japonii. To właśnie z jego kolekcji pochodzi trzon depozytu Japońskiego Muzeum Narodowego i tego, czym dzisiaj dysponuje Centrum Manga w swoich zbiorach. Cóż pisał Jasiński o Japonii? Oczywiście pisał o sztuce, którego dzieło też jest dostępne elektronicznie. W 1906 roku nakład własny, proszę Państwa, przepraszam bardzo, że nie przewinąłem tego tutaj, ale jak mówię, to jest zapalenie, znawca fanatyczny jest momentami w pewnych fragmentach jego przewodnik i o tym fanatycznym zamiłowaniu do sztuki Japończyków mówi w sposób następujący. Był to jedyny naród na kuli ziemskiej obok Greków, który się jak najrozleglej zadowalał popędami estetycznymi. Dla setek milionów, proszę Państwa, gdzieś te setki milionów fanatycznych wielbicieli sztuki, moglibyśmy zapytać, prawda? Tworzono sztukę w jej różnych przejawach, tak? I proszę zwrócić uwagę na ten fragment, no nie można go traktować poważnie, mimo że Jasiński pisał w dobrym celu, Jasiński pisał z intencją stworzenia nieistniejącego, wtedy Japonią wtedy pogardzano japonizmem, Japonia była jakimś dziwnym, dalekim, dzikim krajem w odbiorze europejskim, stąd jego bardzo bezkompromisowy głos w sprawie sztuki japońskiej. Oczywiście głos niefachowy, jak możemy się domyślać. Kolejne dzieło Stefana Łubińskiego z wstępem słynnej osobistości Wacława Sieroszewskiego, wydane w miejscach, które Państwo widzicie na prezentacji w 1927 roku. Rzeczywiście Łubiński był bardzo ciekawą osobistością. Łubiński i pani Łubińska, bo to zdaje się była para, która zajmowała się między innymi Japonią. Natomiast kiedy wgłębimy się w ten tekst, to na przykład możemy następujące rzeczy stwierdzić. Oprócz oczywiście tytułu, zobaczcie Państwo, między wschodem a zachodem, Japonia na straży Azji, dusza mistyczna Japonii. Także ja kocham takie tytuły. Spójrzmy, co Łubieński pisze o muzyce japońskiej. No, jeżeli w nią lepiej się wgłębić, ona jest biegunowo przeciwna do naszej sztuki dźwięku. Cóż to znaczy? Nie wiemy, proszę Państwa, bo w pierwszym punkcie jest wymieniana jest spójnia z innymi sztukami i życiem. Aha, czyli europejska muzyka takiej spójni nie wykazuje. Przewaga rytmicznego pierwiastka. Też nie wiadomo, o czym mowa. Brak definicji pojęć podstawowych. Form różnorodność i bogactwo odmiennych, często sobie przeciwnych typów. No proszę Państwa, to nie jest nic dziwnego, tak? Podobnie jak pozostała część tego fragmentu, którego nie będę Państwu w całości czytał, już nie mamy oczywiście na to czasu, bo mamy tu bardzo wiele przykładów do przedstawienia, natomiast widzimy tu przykład relacji ewidentnie niefachowej. Bardzo trudno jest dyskutować sensownie z tego rodzaju relacją. To nie chodzi o to, że tak jest, czy tak nie jest. To jest relacja niefachowa, bo autorowi tak się właśnie podobało. I trudno mu z tego robić zarzut, podobnie jak pracy powojennej, tu mamy Wolanowskiego, Zwierciadło bogini, bardzo ciekawa książka, proszę Państwa, z całego nurtu książek, które pod słusznie miniony ustrój w Polsce zostały wydane, czyli 61 rok, proszę Państwa, czytelnik, wydawnictwo bardzo poważne. To jest jedna z wielu relacji o wszystkim w Japonii, o całej Japonii, pisze reporter. W kraju tranzystorów i gejsz pozostających, czyli lata 60., jak najbardziej widzimy ten smaczek. Reporter o wszystkim nam donosi bardzo szczegółowo, nie do końca wrażliwie, na przykład na 273 stronie mówi nam o telefonach japońskich. Spójrzcie Państwo, cała Japonia dźwięczy mości mości, to znaczy po japońsku halo, nie halo, halo, tylko halo. Zawołanie to rozlega się w całym kraju. Autor słyszał je wszędzie, cała Japonia szeleści tym telefonicznym zawołaniem. Japończycy lubią telefonować, a telefonuje się wiele i długo. Lubią telefonować. No Polacy też by pewnie lubili telefonować, gdyby w Polsce istniała w tamtej dobie powszechna sieć telefoniczna, bo jak wiemy, było z tym dosyć krucho, nawet do końca właściwie chyba rozwój telefonii komórkowej w naszym kraju, także dlatego, że telefonia po drucie nie była rozwinięta. Dlaczego wiele lubią telefonować? Bo w Tokio wiele rzeczy można przez telefon załatwić. No, w Warszawie prawdopodobnie nie również z braku telefonów. Dlaczego długo? Dlatego, że tylko biali barbarzyńcy załatwiają sprawy przez telefon szybko i brutalnie. No, to jest jakiś dowcip, pewnie jakaś anegdota i jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast trudno poważnie ten fragment traktować jako opis Japonii. To jest impresja. I proszę Państwa, nie możemy czynić autorowi zarzutu co do treści tej impresji. Ona może troszkę dziwnie brzmi, troszkę trąci dzisiaj myszką, ale ma swój urok, myślę, jak najbardziej. Tu kolejna książka, którą akurat bardzo Państwu polecam. Myślę, że to jest niedoceniona rzecz. Van de Gaal, wydany przez wydawnictwo Wiedza Powszechna w roku 1961, wydana taka pozycja, która się nazywa po prostu Japonia. Autorka towarzyszy mężowi, który został wysłany na placówkę do Japonii. I to jest bardzo ciekawa, wykształcona osoba, która nie jest za bardzo zadowolona z tego, że jest w Japonii. Natomiast pisze o Japonii z bardzo znacznym ciepłem. I nawet jeżeli coś się nie podoba, potrafi to bardzo ciekawie uzasadnić. Na stronie 7, proszę Państwa, ale jest wiele takich fragmentów, mamy jej opis pierwszego kontaktu z Japonią, który nie jest przyjemny, bo cała delegacja japońska, która wita jej małżonka na lotnisku, zwraca uwagę tylko na małżonka, a ona jest jakąś zupełnie niepotrzebną tam osobą, ona się czuje bardzo źle, czuje się odrzucona. Poza tym pewnie męczy ją jet lag tak zwany, czyli bezsenność, jest zmęczona podróżą. I właściwie ona pisze tutaj, że co prawda w aucie mąż jej tłumaczył, że na tym wschodzie jest zupełnie inaczej niż w Europie, ale ona absolutnie nie chciała tego przyjąć do wiadomości, czuła się jak na wygnaniu wręcz, tak? I widzimy, proszę Państwa, że to jest również relacja, która mówi o własnych odczuciach, bardzo subiektywnych. Ale z drugiej strony, oczywiście bardzo trudno jest mówić o tym, bardzo trudno jest ją pomylić z relacją fachową. To jest bardzo ciekawa książka, którą Państwu naprawdę polecam. Van de Gaal, Japonia. Jeszcze dostępna w antykwarycznych sklepach różnego rodzaju. I nie tak bardzo mogę polecić Mieczysława Roda-Świostka, nie wiem, czy tu widać, bo tu widzimy przy okazji, proszę Państwa, widzimy rozwój poligrafii polskiej w tych latach, bo to jest książka z roku 1976, czyli wtedy, kiedy już pewnie ogłoszono u nas budowę drugiej Japonii i nasi dzielni reporterzy, zapewne zaopatrzeni w wiedzę, że Japonia to kraj kapitalistyczny, który, jak mawiał klasyk, ma swoje zalety, ale te zalety nie powinny przesłaniać nam wad. Ci nieustępliwi reporterzy zmierzali do Japonii, której się nie da zrozumieć, ale trzeba próbować, gdyż jak mówił Ruch-Świostek, jak pisał, to kraj wielu osobliwości i wielkich kontrastów. I cóż my z tych kontrastów u Świostka wyczytujemy na stronie 45 na temat japońskich mieszkań? No, okazuje się, proszę Państwa, że autor, któremu powiedziano, że izba, czyli pokój, ma powierzchnię 6 tatami, czyli po japońsku rokujo, to jest taki typowy pokój, taki typowy rozmiar pokoju, powiedzmy sobie, to około chyba 9-10 metrów kwadratowych, to ja mogę w tym momencie do 12 może metrów kwadratowych powierzchni. I nagle się okazuje, bo to jest niespełna 10 metrów kwadratowych. No dobrze, niech będzie. W każdym razie, proszę Państwa, to jest mała klitka, ale autor kojarzy, że tatami to jest posłanie, czyli jeżeli to ma powierzchnię 6 posłań, to znaczy, że to jest pokój dla 6-osobowej rodziny. No, proszę Państwa, to jest oczywiście nieprawda. To jest nieprawda. Oczywiście w tym pokoju może spać 6 osób z danej rodziny, natomiast nie jest to zwykle jedyny pokój w domu, a to właśnie sugeruje nam w latach 70. pisana książka Roga-Świostka. No tu oczywiście widzimy pewien ideologiczny sznyt tej relacji, z której również nie sposób robić autorowi, do której również nie sposób czynić autorowi zarzutów, bo nie jest to intersubiektywnie weryfikowana relacja. Wowczuka, proszę Państwa, bardzo ładnie w Krajowej Agencji Wydawniczej, tu widzimy całkiem ładna okładka, 78 rok, poligraficznie całkiem ładnie złożona pozycja. Japonia, tu jest ekonomiczny, co prawda, wydźwięk publikacji, to trzecie mocarstwo ekonomiczne świata. które nie zrezygnowało ze swoich aspiracji, tak w dziedzinie gospodarczej, jak i politycznej. Ale na stronie 19 pojawia się wzmianka o kontaktach z Chinami i o piśmie japońskim. I cóż my o tym piśmie wyczytujemy? Szczególnie ważny jest drugi akapit, ale w pierwszym akapicie, proszę Państwa, autor się dziwi, że chińscy skrybowie albo koreańscy, z nami mówiąc, w Japonii właściwie po chińsku zapisywali język japoński i dopiero kilka wieków później japońscy pisarze zaczynają się po japońsku. No w Polsce było pewnymi względami podobnie, to nie jest nic dziwnego. Ale jakąż to autor konkluzję czyni? Otóż podobnie o te znaki kana, czyli znaki sylabiczne w dwóch wersjach katakana i hiragana, rzeczywiście to prawda, dzięki tym znakom podobno, spójrzcie Państwo, Japończyk po dziś dzień potrafi odczytać tekst chiński, natomiast Chińczyk będzie mozolnie przedzierał się od jednego kierowniku do drugiego, które przedzielają wspomniane znaki kana. Proszę Państwa, czyli no, właściwie sinologowie, można się domyślać, przegrali życie, bo mogliby się uczyć japońskiego, gdyby znali chiński, japoński. No to jest oczywiste przeinaczenie. Ja nie czynię Wowczukowi z tego również jakiegoś zarzutu, tylko po prostu takie rzeczy, takie kwiatki się, proszę Państwa, zdarzają. To celacja nie pochowa ze wszystkimi tego prawami. Zresztą większość czytelników i tak nie zrozumie, co tu dokładnie autor miał na myśli. Proszę Państwa, mistrz relacji porywających z wielu stron świata, Olgierd Gudrewicz i jego tokijskie ABC. Tutaj widzimy z obowiązkową kaligrafią, nawet na pierwszej stronie, 78 rok, proszę Państwa, to jest drugie pytanie. Reporter pisze do nas kalamburami i pisze, proszę Państwa, że w Japonii przyszłość już się zaczęła i interesujące jest przyjrzeć się z bliska, a zaczęła się ta przyszłość pod stałą obecność przeszłości. Proszę Państwa, nie wiemy, co autor miał na myśli, ale zapewne miał na celu rozbawić czytelnika i czytelnik się na pewno nie zawiedzie. Nie zawiedzie się również na stronach 253-254 opisem mistycznej i kosztownej góry Fuji. A cóż takiego pisze nam Drewicz? No to rozpoczyna od przysłowia, które w Japonii, na ile ja przynajmniej wiem, nie istnieje, a przynajmniej nie jest popularne, ale jego zdaniem istnieje przysłowie: jeżeli nie byłeś na Fuji, jesteś człowiekiem leniwym, jeżeli byłeś dwa razy, jesteś podwójnie leniwy. Nie wiemy, co to znaczy, ale to mistyczny wschód, proszę Państwa, nie powinniśmy się dziwić. Udaje się on na górę Fuji i nie liczy na wybuch wulkanu nieaktywnego od 1907 roku. No to, proszę Państwa, to jest tak, jakby napisać, że udałem się do Polski i nie liczyłem na pandemię na przykład. No, wiecie Państwo, no nie jest to zbyt wysoka jakość orzekania, prawda? I tutaj oczywiście dociera na górę Fuji, co nie jest nie tyle męczące, co kosztowne. Nas tutaj dokładnie informuje, ile co kosztowało w tonie właściwie przekutkarskim, moglibyśmy powiedzieć. No, proszę Państwa, nie jest to najlepsza książka, powiedzmy sobie szczerze. Trudno mi jest polecać tokijskie ABC Olgierda Gudrewicza, natomiast jest to, dzisiaj szczególnie, jest to książka, która ma wydźwięk na tyle, no nawet użyję tu przymiotnika idiotyczny, który nie jest naukowy, że ma ona swoisty urok. To jest, proszę Państwa, tak jak czytanie, nie wiem, relacji na przykład Beaty Pawlikowskiej. No nikt nie może tego poważnie traktować, tak? Tekst mówi sam za siebie, dla jakiego jest użytkownika. Jeżeli jesteśmy w stanie go przeczytać, to znaczy, że być może w jakiś tam sposób nas ubawił, a jeżeli nie jesteśmy w stanie, to na pewno będziemy mogli go odrzucić w dowolnym momencie. Tutaj kolejna książka Szwagierczaka, proszę Państwa, no tu widzimy pewną zapaść w poligrafii, bo to są lata 80., jest już kryzys, jak Państwo wiecie. W 81 roku, jeszcze przed stanem wojennym, zapewne wydana książka z reportera, który pochodzi z prawego ideologicznie kraju, zapewne jeszcze przed drugim etapem reformy gospodarczej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale reforma po stanie wojennym zaczęła się od razu od drugiego etapu, bo tak nam dobrze szło, i w wiodącym kraju kapitalistycznym. Tak, no, brzydota tej okładki jest naprawdę dojmująca. Kraina wschodzącego słońca, egzotyczna i nadal niezwykła. Tak? Czyli nawet po przemianach, proszę Państwa, po przerwanej dekadzie Edwarda Gierka, Japonia cały czas jest niezwykła. I autor zmiankuje tutaj o miłości i o języku. No i spójrzmy na ten fragment. Podobno w Japonii nie wyznawano miłości wprost, tylko wyznawano ją w wyniku aluzji literackiej. Ja bym chciał, żeby to Krystyna Czubówna czytała, proszę Państwa. Mężczyzna zalecający się pisze do wybranki wiersz. Księżyc stoi wysoko, a ja ronię łzy, patrując się w niego. Kobieta domyślała się znaczenia, ale dopiero po otrzymaniu kilku tego rodzaju wierszy mogła wyrazić przychylność. Tak? I w wyniku tego, proszę Państwa, okazuje się, że w Japonii miłość była przedmiotem zgadywania uczuć, procesem zgadywania uczuć, i okazuje się, że z tej przyczyny w kręgach arystokracji, szlachty, literatura była dobrze znana. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa konkluzja, zupełnie odmienna zresztą od realiów europejskich na przykład. Jest to relacja niefachowa oczywiście, proszę Państwa, co zresztą potwierdza ostatni jej akapit. Przeczytajmy, nie tylko w miłości trudno zrozumieć Japończyków, bo ich język jest bardzo skomplikowany. Nie wystarczy znać gramatykę i słownictwo, trzeba poznać charakter narodu, a to niezwykle trudne. No, charakter narodu, proszę Państwa, myślę, że to jest nawet niemożliwe, żeby poznać, ale być może ja czegoś nie wiem. Kolejna narracja niefachowa, od której, proszę Państwa, przechodzimy do ostatniej z narracji niefachowych, jakie chcę Państwu przedstawić dzisiaj, którym to narracjom, jak mówię, nie sposób czynić zarzutu z tego, że one dosyć swobodnie traktują tematykę japońską. Tutaj w roku 88, czyli właściwie to jest schyłek systemu socjalistycznego w Polsce, pani Ewa Kamler, która jest geologiem po stażu w Japonii, ona przyznaje, że tego kraju nie zna, ale chciała napisać, dlaczego chciała napisać. Spójrzcie Państwo, jaki tu jest ten błysk ironii, spójrzcie na lat 80., kiedy rzeczywiście mieszkańcy Polski mieli bardzo duże kompleksy co do jakości państwa, w którym żyli, i ona tu również pisze z tym charakterystycznym smaczkiem, że kto mi uwierzy, że jest taki kraj, gdzie jeśli autobus ma odjechać o jakiejś godzinie, to on rzeczywiście odjedzie, no bo różnie to bywało rzeczywiście w socjalizmie. Natomiast na stronie 46 to jest dosyć wdzięczna książka, ja również ją mogę polecić, podobnie jak mogę polecić inną książkę autorstwa Janiny Rubach-Kluczewskiej, Życie po japońsku. To jest książka, która się współcześnie nie starzeje. Być może Kamer książka nie jest aż tak dobra, jak książka Rubach-Kluczewskiej, ale proszę Państwa, spójrzmy, że Kamer jest bardzo uważną obserwatorką, bo mówi o tym, że gdzieś w pociągu nikt z panów nie chciał ustąpić miejsca pani, która w tradycyjnym stroju z niemowlakiem na plecach i z drugim dzieckiem, które trzymała za rękę, wsiadła do pociągu. Ona sama ustąpiła, natomiast mama usadziła na tym miejscu synka starszego, tak? Niespecjalnie rozumiem, proszę Państwa, co znaczy pytanie, raczej sugestia. Ciekawa jestem, czy uczyniła to samo, gdyby to była dziewczynka. No, matka nie mogła uczyć, bo ja nie mogę na plecach. I autorka to zauważa, że przyczyna była inna. To nie chodziło o to, że dziewczynka by stała, a chłopiec by nie stał. No bo to by była dosyć prosta konkluzja, chociaż znamy mit o rzekomo niskiej pozycji kobiety w Japonii, ale nie przesadzajmy. Autorka sama mówi, możliwe, że przesadza, możliwe, po prostu trudno jej było usiąść z dzieckiem na plecach, równie trudno rozwiązać te wszystkie troczki, którym to dziecko było przywiązane. I na to okazuje się, że to jest po prostu taki obrazek z Japonii, który nam został przedstawiony bez zbyt daleko idących wniosków na temat całości tego kraju. To, proszę Państwa, były narracje niefachowe, które każdy może o Japonii, nawet w niej nie będąc, mówić. Nie jest to zabronione. Ważne jest, żeby ich nie mieszać z relacjami niedbałymi, które niestety nie stanowią pochwalanej trzeciej drogi. Opierają się na dowolnej interpretacji dowolnych faktów z całej Japonii. Te relacje są często hiperbolizowane, czyli najdrobniejsza bzdura sprawia, że my przedstawiamy ją jako charakterystyczną dla całej Japonii, niekiedy z wymyślonymi wnioskami, bez definicji pojęć podstawowych. Uznaje się, że to, co widzi autor, to jest właśnie cała Japonia. Autor często pozuje na eksperta w różny sposób i w różnych dziedzinach. Wypowiada się subiektywnie, orzeka o tym, co każdy powinien wiedzieć. Jeżeli ktoś nie wie tego, co wie wszechwiedzący autor, to jest jego problem. Niekiedy niestety zmyśla informacje w sposób bezczelny i naprawdę godny potępienia. Poza tym wydaje się, że autorzy takich relacji nie są zainteresowani faktami, ponieważ stereotyp to jest dla nich tworzywo dla nowych niedorzeczności na temat Japonii. Czyli jeżeli taka relacja, proszę Państwa, na przykład mówi nam, jak to za chwilę zobaczymy, o rzekomym upodleniu kobiet w Japonii, to właściwie wszystko o tym świadczy nawet najbardziej trzeciorzędne fakty. I tu, proszę Państwa, mamy Rolanda Bartha, to jest jego tłumaczenie jego Imperium Znaków, które nie jest, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja Bartha samego chcę tu napiętnować jako orientalistę czy twórcę narracji niedbałej, tylko że tego Bartha często się odczytuje literalnie, dosłownie, a tak się chyba nie powinno robić, bo jego książka pochodzi z roku 1970. U nas została wydana przez wydawnictwo KR dopiero 16 lat temu. Mamy tutaj naiwnego cudzoziemca frankofona w Japonii, nie znającego języka japońskiego, który z filozoficzną rozprawę na temat tej Japonii pisze, że jemu się zaciera znaczące ze znaczonym, no zaciera mu się dlatego, proszę Państwa, że nie zna języka, prosta sprawa, tak? I on pisze, że on nie pisze o Japonii, tylko o systemie, który nazywa Japonią. I ten system on, że tak powiem, rozwala od środka. W rzeczywistości, proszę Państwa, fakty u Bartha się mieszają z interpretacjami w sposób, no moim zdaniem, jednak nawet biorąc pod uwagę, że jego celem nie był opis Japonii, tylko jego celem było stworzenie sceny, na której się rozgrywa pewna dekonstrukcja tego desosjowskiego modelu zależności znaku i desygnatu, czyli znaku i tego, do czego znak odsyła. Natomiast liczne stwierdzenia u Bartha są nieuprawnione i wręcz ksenofobiczne. Na przykład mamy bardzo długi pasus i zawiły, bo to jest strasznie zawiły styl, dotyczący wizerunku aktora, mężczyzny, który w teatrze Kabuki gra rolę kobiecą, jak to się nazywa Onnagata. W Japonii. No, dlaczego on gra rolę kobiecą, a nie dlaczego nie gra kobieta, to są ku temu powody historyczne, więc nie będziemy o nich znakować. Natomiast pod zdjęciem tego aktora jest podpis w polskim tłumaczeniu wschodni transwestyta. No, wiecie Państwo, nie wiem, czy to jest uprawnione nawet w takiej pracy, ale spójrzmy na inny fragment Bartha, na który zadziwiająca liczba innych autorów się powołuje. Spójrzmy na fragment ze strony 88, w którym Barth w bardzo charakterystyczny, zawiły sposób twierdzi, że ulice w Tokio, a prawdopodobnie praktycznie w całej Japonii, nie mają nazw, a zatem nie mają adresu. Nie do końca prawdą jest, że ulice w Tokio nie mają nazw. Prawdą jest natomiast, czego Barthowi już się nie chciało weryfikować, że w Japonii system adresowy dotyczy nie ulic widzianych linearnie w kolejnych budynków, ale dotyczy pewnych plasterków terenu, tak? Czyli jest większy fragment terenu, który jest dzielony na mniejsze fragmenty terenu, te fragmenty są dzielone na działki i na działkach budynki są numerowane według okoliczności powstawania, czyli na przykład nie ma 20A, 20B, 20C, co jest zmorą, jak wiemy, naszego systemu. Nasz system, jak Państwo wiecie, również nie jest do końca logiczny, wbrew temu, co pisze tutaj Bart, tak? Czyli na przykład mamy wylotówki z dużych miast, na których mamy na przykład, nie wiem, numery 300 ileś. Nikt nie wie, gdzie to jest. Można powiedzieć, wiesz co, musisz skręcić w prawo za stacją benzynową. Czy to świadczy o tym, że w Polsce nie ma adresów pocztowych, że te adresy są czytelne tylko dla listonosza, tak jak tutaj Bart mówi o adresach japońskich? Oczywiście nie. Oczywiście nie, ale proszę Państwa, Barth jest cytowany przez wielu pseudospecjalistów, w tym przez naszą autorkę Joannę Bator, która wydała bardzo szkodliwe dzieło, wbrew pozorom, bo ono powierzchownie wydaje się bardzo niewinne, o tytule Japoński wachlarz. I na przykład ta autorka twierdzi, że w Japonii nie ma adresów pocztowych, że Barth miał rację, nie sprawdziwszy tego faktu nigdzie oczywiście, i dodaję jeszcze, że dlatego, że Japończycy nie mają adresów pocztowych, to muszą rysować mapki. I podaję nawet, pokazuję te mapki, jak one wyglądają. Proszę Państwa, mapki, jak wiemy, rysowane są często u nas, tak? Jeżeli ja mieszkam przy jakiejś ulicy, to nie wystarczy, że ja komuś podam, mojemu gościowi podam numer pocztowy, bo to nie ma zupełnie sensu, tylko mówię mu, jak będziesz tam szedł, to najpierw będzie rondo, potem będzie park i za parkiem skręcisz i tam będzie kiosk ruchu i ten budynek, który stoi naprzeciwko kiosku ruchu, to jest właśnie budynek, w którym mieszkam, na przykład. Jeżeli, proszę Państwa, ja czynię tego rodzaju uwagi, to czynię je kurtuazyjnie wobec gościa, nie dlatego, że w Polsce nie ma systemu adresowego, prawda? Bator, proszę Państwa, która jest bardzo ciekawą osobowością, naprawdę mówię z pełnym przekonaniem, ona rozpoczynała, teraz oczywiście trudno jest być może się o tym sobie przypomnieć, ale ona rozpoczynała jako, jak to sama pisze zresztą, proszę Państwa, feministka i doktor kulturoznawstwa, tak, feministka i doktor kulturoznawstwa, ona otrzymała stypendium w Japonii i w Japonii ona na tym stypendium przebywała bodajże rok albo dwa. To było chyba to dotyczyło kwestii kulturoznawczej feministycznych rzeczywiście, stypendium z tego, co ona pisze, zresztą to jest relacja jej z pobytu. Jest to relacja bardzo swobodna. Natomiast, proszę Państwa, czemu ja się czepiam Bator? Bo Bator występuje pod wieloma różnymi tożsamościami, prawda? Bator na przykład występuje jako laureatka Nagrody Nike. I ja jestem przekonany, że ta nagroda została jej przyznana prawdopodobnie słusznie, bo nie mam żadnych uwag co do kapituły Nagrody Nike. Bator, również niektóre literackie teksty Bator, beletrystyczne teksty, takie jak na przykład jej Prezento, które chyba zostało dosyć dobrze nawet przyjęte przez czytelników, one się odnoszą do Japonii. I to są teksty beletrystyczne, które my możemy kwalifikować do narracji niefachowych. Natomiast, proszę Państwa, niestety japoński wachlarz jest narracją niedbałą i stek, nie waham się użyć tego słowa, zmyśleń na temat Japonii, jaki w tym tekście możemy odnaleźć, jest pod pewnymi względami przerażający. No bo proszę Państwa, spójrzmy, jeżeli Bator pisze, że pracowała na japońskiej uczelni, proszę Państwa, nie pracowała na japońskiej uczelni, bo gdyby pracowała na japońskiej uczelni, to by prowadziła zajęcia, albo by wykonywała jakąś inną pracę dydaktyczną. Na przykład, proszę Państwa, Bator nam cały czas mówi, że w Japonii jest wszechobecna segregacja płciowa. Właściwie cały ten tekst jest pisany tak, jakby w Japonii mężczyźni i kobiety stanowiły dwa różne plemiona, które się wręcz, jak można domyślić, zwalczają. No cóż takiego, proszę Państwa, mamy w tym fragmencie? Spójrzmy, język kobiecy, język męski. Mówi się o języku kobiecym, mówi się o języku męskim. Rzeczywiście jest jakiś, powiedzmy to w takim polonizowanym terminie, płciolek w Japonii, czyli kobiety mówią troszkę inaczej niż mężczyźni. Natomiast to, co o tym pisze Bator, to jest zwyczajne nadużycie. Wysoka intonacja, która tak nas uderza w głosie japońskich kobiet. Ale chwileczkę. Kogo uderza? Proszę Państwa, bo japońskie kobiety mówią wysoko wtedy, kiedy mówią bardzo grzecznie. I tak samo wtedy wysoko mówią japońscy mężczyźni. To nie jest przejaw strukturalnej różnicy w języku, to jest bzdura. Język nie wyznacza kobiecie i mężczyźni od jednego miejsca, to jest bzdura. Japoński język czasami nazywa się włoskim Azji. No proszę Państwa, przepraszam bardzo, ja nie skomentuję tego w żaden sposób. Kto nazywa włoskim Azji japoński? No ja tego nigdy nie słyszałem poza relacją Bator. Dotyczy to wyłącznie mowy kobiet. Dźwięk tej, którą posługuje się mężczyźni, przypomina raczej karabin maszynowy. Skąd to jest? Czy ona się film z jakichś naglądała samurajskich? Nie wiem. Filmów drugoligowych raczej, bo Japonia nie jedno ma imię, jeśli chodzi o przemysł filmowy. Japoński, podobnie jak niektóre inne języki azjatyckie, ciekawe też są te języki azjatyckie, proszę Państwa, jest zróżnicowany ze względu na płeć. Polski też jest zróżnicowany. Mężczyzna mówi poszedłem, a kobieta mówi poszłam. Czy to mówi o innych rolach płciowych, proszę Państwa? I sprawia to, że dziewczynka, istota o innym statusie, no bzdura totalna, uczy się w istocie języka, jaki nigdy nie będzie musiał mówić jej brat i vice versa. Przypominam, poszedłem, poszłam. Geneza współczesnego japońskiego również opiera się na dwóch historiach męskiej i kobiecej. Proszę Państwa, to jest takie zdanie, jest kakofonia. To jest bzdura, ono nie znaczy nic. I wydawałoby się, proszę Państwa, że Bator na tym poprzestanie, tym bardziej, że w międzyczasie różnych nagród doznawała i w Polsce stała się dosyć znanym przedstawicielem środowiska literackiego. Otrzymała nagrodę Nike i tutaj nagle, proszę Państwa, buch, w roku 2014 ukazuje się znowu Joanny Bator zbiór reportaży z Tokio, bo chyba ona nigdzie po Japonii indziej nie jeździła, który nazywa się absurdalnie Rekin z parku Yoyogi. I zobaczmy, jak Bator się kreuje na okładce. Kulturoznawczyni i filozofka, no rzeczywiście bardzo jest potrzebne, żeby mówić filozofka, bo jeszcze ktoś by pomyślał, że filozof nie może być kobietą, która porzuciła karierę naukową, może to i lepiej, proszę Państwa, jeżeli to była taka kariera naukowa jak w japońskim wachlarzu, dla literatury. Wraca do Japonii i tę Japonię opisuje po uważaniu. Spójrzmy, proszę Państwa, co jest na stronie 168 napisane o tak zwanych japońskich otaku. Ja może powiem, kto to jest otaku, bo Państwo nie musicie tego wiedzieć. To jest pojęcie popkulturowe, to jest grupa konsumentów popkultury, którzy nazywają się otaku, dlatego że otaku to między innymi po japońsku znaczy czyjś dom. I to są ludzie, którzy tak są zajęci pochłanianiem różnego rodzaju produktów popkultury, że nawet nie mają czasu z tego domu wyjść i nawiązać normalnych relacji społecznych. Bator opisuje Japonię tak, jakby ona była dominowana coraz bardziej przez otaku. I dla niej to jest, nie wiadomo dlaczego, reprezentacja najbardziej awangardowej grupy japońskiego społeczeństwa, co widać w tymże fragmencie, proszę Państwa, spójrzmy. Wyobrażam sobie armię otaku, która jest żałosna, ale i potężna, ekstatyczna, i ci otaku, proszę Państwa, podnoszą się z kolan, tak? Odrzucają całe społeczeństwo japońskie i podchodzą pod pałac cesarski. I jeszcze w ostatnim zdaniu, chyba że cesarz też jest otaku. Proszę Państwa, tu nawet nie ma zmyśleń. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest jakiś rodzaj epiki, tak? To jest jakiś rodzaj beletrystyki, ja to rozumiem. Tylko proszę Państwa, Bator to wszystko pisze śmiertelnie poważnie. Tak jak w japońskim wachlarzu powtarzała nie wiadomo ile razy, że ona jest doktor kulturoznawstwa. Ona przyjechała do Japonii jako feministka i ona badała dyskryminację kobiet. No jak badała, to widzieliśmy, proszę Państwa, między innymi nieistniejącą dyskryminację w języku. No to tutaj, proszę Państwa, tematem są otaku, tematem są eleganckie dzielnice zakupowe Tokio. No i właściwie niespecjalnie wiadomo, po co ta książka w ogóle jest napisana. Ale przecież, proszę Państwa, mamy nie tylko Bator, mamy również przedstawicieli tego nurtu, których ja opisuję w książce Japoński Miszmasz, do której robię tutaj jakąś aluzję, oczywiście również jako do książki fizycznej, bo książka moja istnieje, ma tak zwany fanpage na Facebooku, można ją również nabyć, ale to nie jest żadna reklama tej książki, to nie jest tak, że ja oczekuję, że Państwo nabędziecie. O wiele ważniejsza dla mnie jest idea zawarta w tej książce, a mianowicie sprzeciw mój wobec podszywania się od ekspertów ludzi, którzy na pewno stać na to, żeby napisać rzetelne relacje o Japonii. Bator nie jest osobą, proszę Państwa, niepełnosprawną umysłową. Ona naprawdę potrafi pisać. Ona potrafiłaby to, co pisze o Japonii, zrobić znacznie lepiej. Podobnie Rafał Tomański, proszę Państwa, który w Gazecie Wyborczej, nawiasem mówiąc, ciekawe, że koncern Agora w jego różnych produkcjach bardzo ciekawe rzeczy potrafi o Japonii nam zaprezentować. I to właściwie o Japonii. Japonia jest takim dyżurnym krajem dziwów, tak? To jest relacja z 2015 roku, nie jedyna, proszę Państwa, na jej artykułach pisanych dla Wyborczej również Bato swego czasu wypłynęła. I Tomański, proszę Państwa, jest japonistą. On dosyć dużo wie. Nie wydaje mi się, żeby to był ktoś, kto w jakiś płytki sposób o którejś zostawia japońskim. Przeciwnie. Natomiast zgadza się, żeby napisać do weekendowej Wyborczej o kraju przywiędłej wiśni. Tak? Kraj przywiędłej wiśni, no wiecie Państwo, to dosyć kąśliwa alicja, ale do czego Tomański kije? Proszę Państwa, no spójrzmy, no samo to zdjęcie jest charakterystyczne. Japoński biznesmen zagubiony gdzieś nie wiadomo gdzie. A dlaczego on jest zagubiony? A dlatego, proszę Państwa, jest zagubiony, że coś mi, o, weszło tutaj, dziękuję bardzo. Konfucjańskie posłuszeństwo wobec starszych paraliżuje japońską przedsiębiorczość. Tomański nie definiuje tego konfucjańskiego posłuszeństwa. Cóż to właściwie ma być, proszę Państwa? Czy konfucjańskie posłuszeństwo jest na przykład, nie wiem, czymś w rodzaju polskiego, no na przykład katolickiego patriarchatu, jak niektórzy mówią, tak? Bo i taka kolokacja się pojawia w polskim. Nie wiemy. Choć w najnowszym rankingu, tutaj jest ranking, Japonia awansowała, tamtejsi naukowcy częściej zdobywają Ig Noble, czyli prześmiewcze nagrody za najbardziej nieprzydatne i bezsensowne wynalazki. Proszę Państwa, Tomański na pewno wie, że nagroda Ig Noble nie jest przyznawana za nieprzydatne i bezsensowne wynalazki, tylko za odkrycia, które zostały dokonane w zgodzie ze sztuką, natomiast one nie są uznawane za epokowe. To jest raczej kwestia zwrócenia uwagi na pewne dociekania naukowe, które nigdy nie wiadomo, proszę Państwa, do czego mogą nas doprowadzić, bo nauka właśnie na tym polega, żeby z góry niczego nie zakładamy. I konkluduje Tomański, japoński startup ma równie duże szanse na powodzenie, co Japonka jako menedżer. No akurat jest dużo Japonek menedżerów. Nie jest ich może tyle samo, co mężczyzn, ale nie wiem, co Tomański chce w tym miejscu powiedzieć. Ale czytelnik, proszę Państwa, nad weekendową sobotnią kawą może się zadumać i może powiedzieć, ale idioci ci Japończycy, no. Oni nie potrafią się rozwijać. No, proszę Państwa, to nie koniec. Jest historia 25-letniego Teppeya Tsushimy, który jako lider zespołu inżynierów Sony no, zaprojektował smartwatch, tak, i to jest odpowiedź Sony na Apple Watch. Jak pisze Tomański, podobno Japończycy, ciekawe, to są takie ci Japończycy, uznają to światełko w tunelu, ale to raczej wyjątek potwierdzający regułę, więcej Cusinów nie będzie w kraju, w którym nie ma klimatu dla innowacji. Czy Państwo, nie wiem, czy nie ma klimatu dla innowacji. Aktywnych zawodowo kobiet też nie wiem, proszę Państwa. Chociaż na pewno klasyczny model rodziny jest cały czas w Japonii aktywny. I nowych obywateli, o czym mówi Tomański, proszę Państwa, finał tego artykułu jest piękny. Spójrzmy, co się dzieje dalej. Mimo że Niemców nie trapią aż takie problemy demograficzne, oni znaleźli rozwiązanie i gospodarkę mają napędzić uchodźcy. Ale chwileczkę, Niemcy już znaleźli tę receptę na gastarbeiterów w latach 60. i 70. zeszłego wieku, z tego co wiem, o przynajmniej 70. Tak? I kolejne zdanie, które nie ma zupełnie sensu, chociaż Abe obiecał w ONZ, że Japonia przekaże ileś tam dolarów na pomoc humanitarną dla krajów Bliskiego Wschodu, kraj pozostaje zamknięty, co ma jedno z drugim wspólnego. W ubiegłym roku pozytywnie rozpatrzono zaledwie 11 wniosków o azyl, chociaż sam sektor geriatryczny desperacko potrzebuje rąk do pracy. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa myśli o rozwiązaniu problemów w Japonii, to pamiętajcie, Japończycy nie wiedzą, jak je rozwiązać, a Tomański już wie. Jak to możliwe? No cóż, proszę Państwa, jest to kolejna relacja niepoważna. To jest właściwie antyrelacja z gatunku relacji, które serwują mętne postprawdy, proszę Państwa. Postprawda to jest bardzo dobre pojęcie, bo postprawda to jest coś, to jest pojęcie, które interesuje nas w miejsce prawdy, która już nie jest tak cenna. Ona jest, te relacje są interpretowane w sposób raczej nonszalancki, jak Państwo widzicie. One się opierają w krytyce, bo proszę Państwa, no jeżeli będziemy krytykować Tomańskiego, Tomański mówi, no ja jestem japonistą, przecież ja byłem Japonii, tak? Jeżeli krytykujemy Bator, to Bator powie, no ja jestem feministką, to widocznie pan jest przedstawicielem patriarchatu, skoro pan mnie krytykuje, tak? A być może w ogóle to pan nie wie, że jestem, prawda, po Nikę. A nagroda Nikę, proszę Państwa, ona nie ma nic wspólnego z budurami Bator na temat Japonii, które zresztą pewnie jeszcze się pojawią. Relacje te eksponują widzimisię autora, który eksploatuje różne tożsamości. I pojawiają się nowe relacje na ten temat, proszę Państwa. Ostatnio mieliśmy taką książkę, która się ukazała na temat upodlenia kobiet w Japonii. Nie będę reklamował tej pozycji. I na przykład w niej napisano nie tylko to, co zresztą usiłowała bardzo mętnie pisać Pato, że podobno kobieta japońska podlega dyskryminacji już w piśmie. Ja przypominam, że pismo ideograficzne pochodzi z Chin, proszę Państwa, no ale widocznie to nie jest istotne. Pisano w niej również, że podczas wojny japońskie kobiety były straszliwie, proszę Państwa, upodlone, bo musiały pracować w zakładach przemysłowych. Jakoś nie ma wzmianki, co podczas wojny robili japońscy mężczyźni. No cóż, relacje te mówią więcej o mentalności autorów, czyli więcej mówi relacja Bator o Bator i relacja Tomańskiego o Tomańskim, niż o pozornym ich przedmiocie, czyli Japonii. My się tam o Japonii dowiadujemy z tego bardzo niewiele i to są wnioski bardzo mało przydatne. Właściwie Japonia służy jako taki chłopiec do bicia i niespecjalnie wiele z tego wynika. To nie jest świadectwo budujące, jeśli chodzi o poziom naszej popkultury, proszę Państwa. Nawet jeżeli uznamy, że to jest tylko popkultura, to jednak popkultura, która zawiera bardzo duży zrąb, bardzo duży substrat relacji, jakie odnoszą się bardzo jednostronnie, bardzo fragmentarycznie do jednego kraju, bo Japonia to jest bardzo reprezentatywna, proszę zauważyć, że takie relacje nie ukazują się na przykład na temat, nie wiem, Niemiec, na temat Portugalii, na temat Stanów Zjednoczonych, tak? Nie jest taką częstotliwością na pewno. Nie jest to świadectwo budujące, bo świadczy ono o pewnym braku równowagi w relacjach dostępnych w ramach obiegu informacyjnego naszej kultury i popkultury. I brak reakcji na nie wzmacnia arogancję tego przekazu. Stąd, proszę Państwa, mój japoński miszmasz, który nie spotkał się zawsze z odzewem pozytywnym. To jest książka, proszę Państwa, w wyniku której ja otrzymałem również bardzo niepochlebne relacje. Ja nawet nie wiedziałem, że można tak pisać, jak niektórzy pisali. Wielu chwaliło rzeczywiście, wielu stwierdziło, że jest to ciekawy głos, ale no, zdarzały się również recenzje w sieci, na przykład bez lektury książki, co przyznacie Państwo, jest ciekawym sposobem polemiki. Czy ta książka coś zmieni? Nie wiem, proszę Państwa, ale być może ktoś musi od czegoś rozpocząć. To nie zależy tylko od książki, to ta książka coś zmieni, ale i od odbiorców. Jak mówię, staram się cały czas rozróżniać relacje fachowe od niefachowych, które to niefachowe relacje nie są jakieś wewnętrznie złe, mimo tego, że mogą z jakąś mieć wiele wspólnego, ale przynajmniej nie są mylące, oddzielać te relacje od narracji niedbałych. Uważam po prostu, że zawsze warto wymagać więcej od siebie samych, jak to zresztą powiedział nasz najnowszy święty, jak Państwo być może wiecie. I tylko prawda jest ciekawa, proszę Państwa. Zmyślenie jest ciekawe, jeżeli myślenie nam się prezentuje jako zmyślenie. Alicja w Krainie Czarów jest bardzo ciekawą powieścią, jeżeli my wiemy, że to jest fikcja. Jeżeli natomiast zaczniemy ją stosować do życia codziennego, no to chyba coś tu jest nie tak. I cóż, proszę Państwa, mam nadzieję, że zdołałem Państwa troszkę zainteresować tą tematyką, już nawet niezależnie od mojej książki. Mam nadzieję, że macie Państwo pytania, na które będę w stanie odpowiedzieć. Zdaje się, że w tym momencie mamy około godzinę od rozpoczęcia mojej prezentacji, której ostatni slajd tutaj Państwo widzicie. Poza tym, tak jak mówię, japoński mistrz maszyn jest dostępny w serwisie Facebook oraz jeszcze w innych miejscach w sieci, również w wersji papierowej, ale to już jest zupełnie marginalna sprawa. Ja chciałem Państwa niniejszym pozdrowić, podziękować za uczestnictwo tutaj walne, mimo że zdalne w prezentacji, a teraz mogę zalecić przejście na czat w serwisie YouTube, w którym zostanie ta prezentacja udostępniona, jak mi powiedziano. Mogę jeszcze raz podziękować Wszechnicy za zaproszenie mnie dzisiaj. To jest naprawdę dla mnie bardzo duża przyjemność. I przechodzę w tym momencie, proszę Państwa, na czat i czekam na Państwa pytania. Jeżeli już mogę, tak? Świetnie. Proszę Państwa, okazało się, że moja kamera, która jest zintegrowana z mikrofonem, odmówiła posłuszeństwa i tu dziękuję bardzo panu Krzysztofowi, który tu jest odpowiedzialny za kwestie techniczne, że bardzo szybko mnie o tym i sprawnie poinformował. Jesteśmy, jak już się domyślam, ponownie widzą mnie Państwo i Państwo mnie słyszycie. Nie wiem, czy było słychać tutaj, że mówiłem o tym, że pani Kasia 486 mówi, że Ja też chcę mieć tak wyznaną miłość. Domyślam się, że chodzi tutaj o wyznanie miłości w zgodzie z tekstem Szwagierczaka. No oczywiście, jak wiemy, to jest pewnego rodzaju anegdota, zresztą pani Kasia tu załącza emotikonek. No cóż, no zapewne gdyby wszyscy tak wyznawali miłość, to też by to było nudno w jakiś tam sposób. Tu mamy pytanie, czy Japończycy wyznają miłość w Love Hotelu, proszę Państwa, od pana Marcina Ciupkio, którego chyba dobrze identyfikuję z pewnym znanym mi panem Marcinem. I pan Marcin dobrze wie, że Love Hotel w Japonii nie służy do wyznawania miłości, jest to hotel na godziny. No być może miłość też jest tam wyznawana, natomiast niespecjalnie jest to chyba miłość, niespecjalnie jest to miejsce do wyznawania miłości. I tutaj pani Gabriela Kowalska mówi, że podobno Japończycy mówią, że odwołują się do księżyca, bo są zbyt wstydliwi, żeby powiedzieć, że ktoś im się podoba. Wie pani co, no podobnie chyba Polacy się odwołują do różnego rodzaju trików, tak? Także nie ma tu reguły żadnej. Z pewnością można stwierdzić pewien sposób wycofania w Japonii w tej perspektywie takiej naszej europejskiej, to znaczy relacje międzyludzkie są rzeczywiście inne. Mogę powiedzieć, że słuszne jest spostrzeżenie, które zresztą czyni też Bator, że właściwie w Japonii no to chłopcy i dziewczynki przez całe swoje życie żyją osobno. To jest prawda, w pewnym sensie. Natomiast nie jest to prawda we wszystkich przypadkach i niekoniecznie jest to dowód na dyskryminację, a już na pewno nie na dyskryminację jednej płci, bo proszę Państwa, to, że kobiety nie mogą robić w Japonii kariery jako menedżerowie, to jest po pierwsze nieprawda. Po drugie, proszę Państwa, no gdyby założyć, że kobieta, która wychodzi do pracy, od razu robi karierę, no to trzeba by było założyć, że każdy mężczyzna robi karierę. Nie każdy mężczyzna w pracy robi karierę. Ten japoński samiec, który wychodzi, proszę Państwa, i idzie na stację kolejową, tam w pociągu spędza czasami ponad godzinę, żeby dojechać do pracy, wychodzi z tego pociągu w takim stanie, że wygląda jak wyrzęta szmata i musi jeszcze pracować bardzo długo i z kolegami udać się do knajpy po to, żeby właśnie omawiać sprawy swojej ewentualnej przyszłej kariery i potem wraca do domu i na niego czeka żona, która mu podaje jakieś tam piwo, nie dlatego, że jest jego służącą i że jest jego niewolnicą, tylko dlatego, proszę Państwa, że on już tak wygląda, że jakby mu tego piwa nie dać, to on zaraz padnie i już się nie podniesie. No nie wiem, czy to jest godna pozazdroszczenia kariera tak między nami. Pan Bartosz Kościelski mówi, jeśli zawarte informacje są prawdziwe, tworząc dostaną nomenklaturę owego tematu, zostaje utworzony nowy plan, kolejny wymiar, kolejny portal, język tej mowy zostanie wartko zwieszony w próżni, wartko z racji klarowności, jak to woli wynika obycie tego wystąpienia, screen next to top, by the way, nie kończy, to nie zwrotka, komunikacja trwa wraz z interwałem czasu, dla człowieka produkt mowy jest właściwie pismem, pauzą, przerwą, słabym punktem, punktem rozpoczęcia nowego planu. Nie do końca rozumiem, co pan, panie Bartoszu, chciał powiedzieć, ale pisze pan miszmasz mowy w komunikacji z brakiem określenia narzucenia przyzwoitości. Nie, no bardzo dobrze, tylko przyzwoitość przedstawiona jest... Nie wiem, prawdopodobnie odnosi się pan do Barta i proszę państwa, co do Rolanda Barta, to ja absolutnie... Nie mam zastrzeżeń co do obrazoburczy wobec klasycznego paradygmatu strukturalistycznego tezy Barta. I Bart pisze językiem specyficznym i rzeczywiście możemy tutaj mieć pewne zastrzeżenia do tego języka, bo jest on niekiedy bardzo nieprzejrzysty. Natomiast bardzo mi się nie podobają momenty, w których Bart, a na pewno Bart, no już Bart nie może z nami rozmawiać, bo jest w troszkę innym wymiarze obecnie, ale Bart, którego na pewno było stać na to, żeby oddzielić orzekanie o Japonii od orzekania o jego tezach, że zastosował niektóre wybiegi, które no mają moim zdaniem moim zdaniem kwalifikują się ksenofobia, tak? Przyzwoitość przez te... Ach, to pan Bartosz Kościelski. Nie wiem do końca, jak mam zareagować, ale jeżeli pan, panie Bartoszu, nas, panie, jeżeli mogę tak do pana mówić, panie Bartoszu, jeżeli pan nas słucha i chce zadać pytanie, proszę je na czacie zadać, bardzo chętnie na nie odpowiem. Tutaj pani Justyna Moćko pisze, że cieszy się, że poświęcam książce Bator, japoński wachlarz czas. Mówi, że miała wrażenie, że coś jest nie halo. No coś w tym jest, tak? Przyjechała na uniwersytet, nie zna języka, coś sobie wymyśliła i napisała w sposób autorytatywny, że tak jest i już, proszę państwa. Nie mogę powiedzieć znaczy nie mogę tego samego słownictwa używać no, w mojej prezentacji, która no, w jakiś tam sposób odnosi się do ustaleń naukowych. Także nie chciałbym tu normatywnie mówić i też niespecjalnie jestem zadowolony, że musiałem użyć słowa bzdury i zmyślenia, ale niestety, tak jak pani Justyna Moćko zauważa, ta książka stała się wyrocznym i swoistym przewodnikiem dla osób wyjeżdżających do Japonii. No i potem mamy turystów, którzy szukają w Japonii, na przykład jest taka legenda miejska o Tokio, że w Tokio, proszę Państwa, mamy specjalne automaty, w których japońscy zboczeńcy mogą kupić używaną bieliznę nieletnich dziewcząt. No, no widocznie to, że ja nie widziałem nigdy w życiu takiego automatu, świadczy o tym, że nie jestem prawym japonistą. Co zrobić? Poza tym nie widzę, przewijam tutaj tylko czat, mi się przewija, może o, powiększę sobie czat tutaj, proszę Państwa. Tutaj jest troszkę komentarzy, które dotyczą feminizmu bardzo zasnego prądu, nawiasem mówiąc, na temat którego nie mogę się wypowiadać, chociaż tak między nami mówiąc poważnie, ja chyba jestem, proszę Państwa, bardziej z przekonania feministą niż Bator. Pozwolicie Państwo, że nie będę wyjaśniał dokładnie dlaczego. No, tutaj mamy, a co z przedstawieniem w Japonii przez vlogerów, pyta pani Dzikuska SK, na przykład Krzyśka Gonciarza czy innych osób mieszkających w Japonii. Proszę Państwa, co do vlogerów, youtuberów, no cóż, no to jest kwestia osobistego zamiłowania. Dla mnie może kanał wideo nie jest już tak bardzo znanym medium, w którym ja się osobiście wypowiadam, natomiast ja absolutnie nie mam tutaj zdania na ten temat. Wydaje mi się, że poznawanie rzeczywistości poprzez wideo ma swoje zalety z pewnością. Wydaje mi się, że większość z widzów, sam sposób prezentacji tych dziełek mini wideo, które znam, nie pozwala stwierdzić, że dotyczą one całej japońskiej rzeczywistości w zamierzeniu. Także wydaje mi się, że raczej nie jest to działalność ani grzeszna, ani wymagająca jakiegoś potępienia. Natomiast rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jest to jakieś z pewnością nowe medium i każdy musi sobie sam zdanie na ten temat wyrobić, a na szczęście, proszę Państwa, ja też nie chcę powiedzieć na temat Japonii, bo nie Boże, proszę tak nie odczytywać ani mojego wykładu, ani mojej książki. Z ekonomicznego punktu widzenia bez sensu wspomniany akapit książki pana Tomańskiego, pisze Jakumo Goto, domyślam się, że to jest klub z Uniwersytetu Łódzkiego, klub ekonomiczny, dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa serdecznie. Wallace pisze, amerykańskie kobiety były bohaterkami pracując w zakładach pod nieobecność mężczyzn. No widzicie Państwo, no w różnych krajach różnie ten płciowy paradygmat wygląda. Moim zdaniem po prostu niezależnie od tego, że ja, jak mówię, ja się deklaruję jako feminista większy niż Bator na pewno. To nie jest trudno być feministą znaczniejszym niż Bator. Natomiast, proszę Państwa, widzenie świata wyłącznie przez paradygmat płci jest nudne i ograniczające poznawczo, wydaje mi się. Pozwolę sobie tutaj zacytować, już nie mówiąc o tym, że jest to paradygmat płci dwupłciowy, a co z osobami transpłciowymi na przykład. Pomyślałem o amerykańskich kobietach, tu pisze pani Kasia X, w kontekście konieczności pójścia do pracy zakończyło pewien etap, kiedy kobiety opakowały się domem, bo nie musiały. Aha, dobrze, serdecznie dziękuję, a dziękuję bardzo pani Annie o mnie najbardziej. Czy w takim razie należy cytować w relacjach tylko wyniki badań socjologicznych? Proszę Państwa, nie. Pani Monika Wójta-Kępa pyta. Proszę Państwa, nie każda relacja musi być relacją fachową. Jeżeli natomiast publikujemy relację, która pretenduje do relacji fachowej, no to powinniśmy się opierać na faktach. Jeżeli publikujemy relację, która nie jest relacją fachową, no to tak na przykład jak w relacji w książce pani Ewy Kamler, moglibyśmy napisać, ja się nie znam, ale widziałem. To jest bardzo uczciwe. Można się nie znać, a można na podstawie jakiegoś faktu cząstkowo orzekać o Japonii. Tu i widzę, że mówią niektórzy, że przerwało i się zawiesiło, ale to już chyba udało się nadrobić. Jesteśmy jak najbardziej na linii, mam nadzieję. Tutaj ktoś mówi temat kolejnego wykładu, miłość po japońsku, czekamy, pani Kasia 486. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie wykład zrobić miłość po japońsku, Ale no cóż, kto wie, być może jeszcze czegoś nie wiem. Czy mógłbym coś powiedzieć, pyta pan albo pani Tanko Kapogi jest tutaj pseudonim, na temat stereotypów dotyczących kuchni japońskiej. Och, proszę państwa, a ja już wiem, kto to jest. Ależ ja już wiem, kto to jest, ojejku. Proszę państwa, a przynajmniej tak mi się wydaje, że wiem, kto to jest. Proszę państwa, kuchnia japońska, Bator, jest opisywana w kontekście, uwaga, erotycznym. Erotyczna ekstaza towarzyszy kuchni japońskiej. U Barta mamy, proszę państwa, opis, no poziom infantylizmu tego opisu jest niezmiernie wysoki. Ja zacytuję niedokładnie, ale wiernie, proszę państwa, że europejskie sztućce, zachodnie sztućce rozszarpują jedzenie, a japońskie pałeczki obejmują je matczynym odruchem. I jakoś Bart nie wspomina o tym, że te pałeczki przekazują to jedzenie już pokrojone przedtem, tak? Za pomocą noża między innymi, no tak. Pani Justyna Moćka, co pan sądzi o książkach Bruczkowskiego, jeśli się mamy rynku polskiego i które książki pani poleca? Proszę państwa, Marcin Bruczkowski jest moim znajomym z czasów tokijskich. Jeśli chodzi o jego książki, znam te książki, może nie znam ich bardzo dokładnie, bo nie wszystkie jego książki przeczytałem, ale jeżeli chodzi o Bezsenność w Tokio, która jest generalnie chwalona jako taka no, dosyć bezpretensjonalna książka, która ma oczywiście swój, no, nie, ona się nie każdemu musi podobać, ale to jest beletrystyka, proszę państwa. Tak? Bruczkowski nigdzie nie mówi i ja osobiście od niego wielokrotnie słyszałem od Marcina Bruczkowskiego, nie jestem ekspertem od Japonii, nie dam się wpasować w ramkę eksperta do Japonii, bo się po prostu nie znam. I myślę, że to jest piękne podsumowanie, tak? Beletrystyka jest beletrystyką, pozwólmy beletrystyce taką pozostać. To było od pani Justyny Moćko pytanie, Majoini. Pani albo pan, jak w czasach postprawdy przekonać rozmówcę, że informacje, które pochodzą z książek Bator i YouTube to nie są prawdą? Nie wiem, proszę pani albo proszę pana, jak przekonać. Myślę, że nie jest problemem przekonanie rozmówcy, że Bator mówi nieprawdę, bo to nie chodzi o to, żeby potępiać Bator, proszę państwa. Chodzi o to, żeby jednak nasze zdobycze cywilizacyjne, którymi między innymi, za którą taką zdobycz można uznać dążenie do intersubiektywnej weryfikowalności, oddzielenie podmiotu od przedmiotu orzekania. To są pewne podstawowe paradygmaty dyskusyjne. Są również pewne podstawowe paradygmaty dotyczące prowadzenia debaty jako takiej, bo tutaj źródła niedbałe też niestety mają swoje osiągnięcia. Czyli to, co w słynnym swoim dziełku zawarł Schopenhauer w roli argumentów, których nie wolno używać, a których niektórzy używają, żeby wygrać dyskusję. Ja myślę, proszę państwa, że bardzo istotne jest krzewienie świadomości o tym, że Japonia to jest naprawdę dosyć zwykły i pod wieloma względami dosyć nudny kraj. W pewnym sensie ze względu na historyczne i geograficzne wyodrębnienie na tle Azji, taka jest moja hipoteza, to nie jest wyrocznia, to co ja mówię, nie w roli wyroczni to mówię, sprawia, że Japonia jest rozpoznawana jako taki jasny punkt na tle tak zwanej Azji. Ale proszę państwa, tak jak mówił mój szlachetny senpai, mój szlachetny przedmówca i znający o wiele lepiej życie niż ja, japoński polonista Tokimasa Sekiguchi, nawiasem mówiąc, ostatnio znany między innymi jako autor tłumaczenia na język polski Lalki Prusa i wszystkich listów Chopina. To jest badacz, który był kiedyś w Polsce z bardzo ciekawym wykładem, zresztą potem został opublikowany artykuł w tekstach drugich, Azja nie istnieje. Proszę państwa, to jest to, co Said mówił o definicji obcego, tak? Jeżeli my obcego definiujemy wyłącznie w opozycji do nas, no to świadczy też o słabości naszej tradycji debaty, naszej tradycji dyskusyjnej i naszej i kryzysie pewnej naszej tożsamości. To nie jest dobrego na pewno. Odsyłanie ich do źródeł tekstu japonistycznych nie daje efektów i osobistych istotnych działania, ale ostatecznie wtedy jest to słowo, czyli słowo tutaj cały czas pisze pani Majo Imi. Tak, no dlatego, proszę państwa, należy odróżniać między dobrem a złem, tak? Jeżeli ktoś chce wierzyć w bzdury o Japonii, będzie w nie wierzył. Wiara to jest kwestia osobista. Nie możemy zakazać wiary. Natomiast musimy wiarę oddzielić od wiedzy. to nasz paradygmat filozoficzny potrafi już od stosunkowo dawna, a to, że nie wszyscy z tego korzystają, to inna sprawa. Pan Łukasz pisze, słyszałem wiele razy, że japońskie uniwersytety to miejsce do obijania się i przy szukaniu pracy liczy się tylko ich prestiż. Czy uważa pan, że takie realizowanie tych szkół ma jakieś podstawy? Wiecie państwo, ja jestem sam człowiekiem z akademii. Jestem co prawda tylko profesorem uniwersyteckim, to nie jest nic poważnego, ale tak mam napisane w kontrakcie profesor i tego będę się trzymał, oczywiście mówię to żartem. Czy japońskie uniwersytety to jest miejsce do obijania się? Nie wszystkie na pewno, ale istnieją, proszę państwa, uniwersytety pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne. I rzeczywiście jest taki pogląd, że ci studenci na tych uniwersytetach, jeżeli się dostaną na dobry uniwersytet, takim pierwszą ligą są z pewnością uniwersytety państwowe, które gdzieś były cesarskie, wśród nich na przykład Uniwersytet Tokijski, to rzeczywiście potem już nie muszą nic robić, bo potem pracodawcy sami po nich ręce wyciągają. Coś w tym jest, na pewno. Są też całkiem niezłe uniwersytety, nawiasem mówiąc, całkiem niezłe uniwersytety prywatne. Na przykład Uniwersytet Waseda w Tokio albo Uniwersytet Dosisia w Kyoto. Jest jeszcze troszkę tych uniwersytetów. I jest mnóstwo uniwersytetów trzeciego sortu, jak najbardziej. Tak? Także tutaj no, sytuacja nie różni się od innych krajów istotnie. Tu pani Agnieszka Leru nie dziękuję mi za wykład, bardzo dziękuję za dobre słowo i nie zgadzaj z ludźmi odnośnie Japonek, które są menedżerkami. Miałam menedżerkę Japonkę, której bardzo dużo się nauczyłam i która pięła się potrzeba kariery szybciej niż jej koledzy. No, proszę państwa, od kobiety z pewnością społeczeństwo wymaga innych rzeczy w Polsce i w Japonii, nawiasem mówiąc od mężczyzny też. Tak? To nie świadczy o tym, że wszystkie kobiety są przez to prześladowane, ani nie znaczy to, że wszyscy mężczyźni robią tylko i wyłącznie kariery. To jest akurat pole do dyskusji, ale no, oczywiście to nie dzisiaj, bo to nie o tym rozmawiamy. Pani Gabriela Kownacka, sporo w internecie mówi się o dyskryminacji Japończyków względem obcych krajowców. Mam jakieś spostrzeżenia, przemyślenia na ten temat. Proszę pani. Czyli, że to Japończycy dyskryminują obcokrajowców. No tak, tak, ale dlaczego? No bo od razu po obcokrajowcu widać, że to jest obcokrajowiec. Tak? I rzeczywiście bardzo często się zdarza, zresztą wielu obcokrajowców o tym wspomina, że mamy zgrzyty w komunikacji japońsko-niejapońskiej. Tak? Ale czy to znaczy, że tylko Japończycy dyskryminują? Proszę państwa, jakbyśmy posłuchali cudzoziemców, którzy mieszkają w Japonii, co oni potrafią powiedzieć o Japończykach, no to też byśmy mogli wiele usłyszeć kwestii, które nie nadają się do szerszego rozpowszechniania. Tak? Zawsze tam, gdzie możemy wyodrębnić jakąś grupę na podstawie stosunkowo jasnych czynników, możemy ją obwinić za coś, co nam nie pasuje. Po prostu oni są źli, bo są inni. I to istnieje również w stosunkach japońsko-niejapońskich. Tu i w jaki sposób to konkretnie się realizuje, to rzeczywiście byśmy mogli dyskutować. Natomiast nie można powiedzieć, że Japończycy są wyjątkowo ksenofobicznie nastawieni. Trudno, myślę, byłoby obronić tę tezę. Tak? I nie można też powiedzieć, że sami Japończycy nie podlegają dyskryminacji, bo proszę państwa, rzeczywiście bycie Japończykiem również jest pewnym atrybutem, który się demonstruje, że my możemy widzieć, że ktoś jest Japończykiem, nie wiedząc o nim nic zupełnie innego. Tak, tak jak widzimy, to ktoś jest czarnoskóry na przykład. No i to jest z jednej strony cecha niezaprzeczalna, a z drugiej strony może to być stygmat z całą pewnością. Natomiast jakiś wyjątkowy przykład, no ja bym też oczywiście z mojego własnego doświadczenia mógł podać wiele negatywnych faktów na temat Japonii, tak samo na temat Polski. No więc nie świadczy to o tym, że Japończyk równa się dyskryminator, tak, broń Boże. Tu byłaby taka konkluzja raczej nieuprawniona. Stap jest tutaj identyfikator, pani profesor wspomniał o konfucjańskich korzeniach szacunku do starszych, chciałbym dowiedzieć się, jak to się odnosi do ich bogatej historii i kultury feudalnej w kulturze pracy. No proszę państwa, kultura pracy jest feudalna w różnych krajach, w Polsce zresztą też, pod wieloma względami. I jeśli mogę odpowiedzieć na pana pytanie z konieczności w sposób ograniczony, tak? No proszę państwa, w Japonii starszeństwo się liczy, tak? Ale liczy się fasada starszeństwa, tak? Czyli to, co się dzieje za plecami starszego człowieka, jest bardzo różne. Ja na przykład kiedyś, proszę państwa, pracowałem w firmie, do której przyjęto człowieka, tak troszkę z litości, przyjęto takiego pana, który właściwie był już w wieku emerytalnym. On nie dosłużył się żadnego jakiegoś, on nie zrobił kariery jako facet. To był taki właśnie odrzut skądś, jego skądś tam wyrzucono, szef go zatrudnił tak troszkę z litości i on sobie nie dawał rady po prostu z nową rzeczywistością, bo już no, chyba wiekowo i mentalnie było z tym źle. Proszę Państwa, to co robiły bardzo skądinąd miłe panie, które pracowały ze mną w biurze, ja nie pracowałem w Japonii w japońskiej firmie, ja proszę Państwa byłem dochodzącym, byłem na tak zwanym Proszę Państwa, znowu tutaj coś, moja kamera odmówiła posłuszeństwa, natomiast tutaj na pytanie pana Stapy jeszcze odpowiem, czy konfucjański korzenie szacunku do starszych i praca w firmie. Proszę Państwa, jeżeli ktoś w firmie ma status i ma starszeństwo, to jest poważany. Jeżeli ktoś jest tylko starszy i nie ma statusu, to bardzo często jest dyskryminowany. Ja właśnie zacząłem dopowiedzieć o pewnym panu, który w pewnej firmie, w której ja pracowałem gdzieś jako dochodzący pracownik, nie stały pracownik, jak widać, przed chwilą powiedziałem, nie mam w przeciwieństwie do Bator oporu, żeby powiedzieć, że nie pracowałem nigdy w Japonii jako stały członek personelu firmowego. I kiedyś, proszę Państwa, tam przyjęto pana starszego, który nie miał wysokiego stanowiska i to, jak bardzo miłe panie skądinąd, które ze mną pracowały tam, mówiły o tym panu w windzie, kiedy on nie słyszał, jak mówiły, jak mu śmierdzi z ust, jak on jest obrzydliwy i tak dalej, no to wiecie Państwo, no trudno tu powiedzieć, że to jest szacunek do starszeństwa automatycznie, tak? Czyli konfucjanizm. Oczywiście w jakiś tam sposób konfucjanizm, pamiętajmy, to nie jest prąd chiński, tak? To jest prąd, który przyszedł z kontynentu. Ma oczywiście wpływ na japońską etykę pracy jak najbardziej, natomiast to, czy ktoś kogoś poważa, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Czy ja polecam jakieś książki o Japonii, pyta pani Kasia X. Ja już powiedziałem, że polecam te klasyczne książki, czyli Van de Gaal, Japonia, Janinę Rubach-Kuczewską, Życie po japońsku. Na pewno, proszę Państwa, jest bardzo dużo książek japonistycznych publikowanych w Polsce, i literackich, i nieliterackich. Jest tego mnóstwo i ja nie mogę powiedzieć, że ja polecam jakąś książkę wyjątkowo, bo też nie temu służy mój wykład. Natomiast z całą pewnością, proszę Państwa, można rozróżnić między relacjami i między pseudorelacjami, między prawdą a postprawdą. I jeżeli ktoś opiera się na faktach i rzeczywiście z tych faktów korzysta, to bardzo łatwo jest taką pracę odróżnić. Oczywiście nam się może nie podobać ona lub podobać metodologicznie, ale to jest już zupełnie, jak to mówią, inksza inkszość. Jeśli chodzi o kwestię, przepraszam bardzo, czy manga i anime ma znaczący wpływ na zakorzenienie stereotypów? Pyta pan chyba, Tuskenmauer pyta, czy manga i anime ma wpływ na zakorzenienie stereotypów? No oczywiście, proszę Państwa, przekaz wideo ma wpływ na stereotypy, tak? Ma wpływ. No oczywiście to zależy, jakie manga, jakie anime mamy na myśli, bo prawdopodobnie manga i anime, ten gatunek wyprodukował też nowe pewne stereotypy, tak? I na przykład wielu studentów, czasami to się czyta na różnych forach społecznościowych, ma pretensje, że Japonia nie jest taka jak manga. No troszkę jest taka, a troszkę nie jest taka jak w mangach. To tak samo jakby mieć pretensje, proszę Państwa, że Polska nie jest taka jak w Popiele i Diamencie w reżyserii Wajdy. No trochę jest, a trochę nie jest, tak? Co jeszcze? Jak wygląda nastawienie Japończyków do emigracji? Jak trudno jest zostać Japończykiem? Zostać Japończykiem, pan Bader 12345 pyta. Proszę Państwa, no zostać Japończykiem, co to znaczy? Chodzi o obywatelstwo japońskie. Będzie trudno. I na ten temat jest mnóstwo w sieci, dlatego myślę, że ja lepiej jak nie będę tego powiększał. Natomiast, no, proszę Państwa, no imigracja, no w każdym kraju istnieje grupa obywateli, która nie ma wiele przeciwko emigracji, a istnieją też tacy obywatele, którzy no wręcz przeciwnie, są anty-cudzoziemscy. Obecnie Japonia ma dosyć restrykcyjne prawo imigracyjne. To się troszkę zmieniło za ostatnich rządów, natomiast zmieniło się z konieczności, bo sytuacja demograficzna w Japonii jest bardzo niewesoła. Ciekawe, jak to zmieni obecna sytuacja covidowa, pandemiczna, bo na przykład odcięcie ludzi, którzy wyjechali z Japonii, którzy nie mogli przez jakiś czas wrócić do Japonii w trakcie pandemii, no też miało pewien wydźwięk dyskryminacyjny. Nie wchodźmy tu w te kwestie, ja się na tym aż tak bardzo nie znam, ale na pewno w internecie odpowiednie rzeczy Państwo znajdą. Pani Monika Sikora pyta, co ja sądzę o kwiatach w pudełku, nie o kwiatkach w pudełku Karoliny Bednarz. No myślę, że to jest, proszę Państwa, niestety kolejna lecę nie dbała, a szkoda, bo pani Karolina Bednarz ma potencjał i no, jest to publikacja przedstawiająca Japonię w bardzo ciemnym świetle. Na podstawie widzimy się autorki. Ona troszkę pozuje na ujęcie naukowe. Ona jest japonistką, ona rozumie, co po japońsku odbiera, natomiast interpretuje dane niestety tylko i wyłącznie jednostronnie. I taką samą książkę można by było napisać o dyskryminacji mężczyzn w Japonii, z takim samym skutkiem, powiedzmy sobie. Natomiast ja nie jestem tu, żeby krytykować panią Bednarz, bo jeżeli zacznę ją krytykować, to wyjdzie na to, że, wiecie państwo, jakiś tam profesorek krytykuje tutaj zdolną badaczkę i pewnie jeszcze paternalista. No może tak, nie wiem, nie sądzę. Tu znowu ktoś zwraca uwagę na usterkę, ale na szczęście udało nam się wyeliminować. Ostatnie, co było słychać, to ja nie pracowałem w japońskiej firmie, no to chyba jakoś wybrnęliśmy z tej usterki. Pan Stap uprzejmie dziękuję za odpowiedź. A tutaj jeszcze mówi manga, anime, Akira podobno inspiruje wielu twórców nowego gatunku Cyberpunk CD Projekt. Proszę Państwa, nie jestem w stanie udzielić autorytatywnej odpowiedzi na to pytanie, bo nie znam się aż tak bardzo na manga i na anime, ale z pewnością jest to jakiś składnik głównego nurtu popkulturowego i akurat Japończycy, proszę Państwa, w popkulturę i w autoreklamę potrafią bardzo dobrze. Jeśli chodzi o japońską kreatywność i o kreowanie własnego wizerunku poprzez właśnie akty popkulturowe, to myślę, że moglibyśmy się jeszcze wiele nauczyć. Tutaj firma CD Projekt nasza, myślę, że robi w pewnym sensie podobne rzeczy, jeśli w odniesieniu do Polski jako takiej, ale jeszcze dużo przed nami. Szanowni Państwo, mija już w tym momencie prawie półtorej godziny od rozpoczęcia naszego spotkania. Jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie, ostatnia chwila, żeby je zadać. Jeżeli nie, to pozwolicie Państwo, że ja zakończę tutaj i znaczy zacznę już sekwencję podchodzenia do lądowania poprzez powtórzenie podziękowań dla wszystkich Państwa, dla Wszechnicy Kolegium Civitas. Naprawdę było mi bardzo miło. Jestem zaszczycony. Mam nadzieję, że spełniłem oczekiwania. Jeśli chodzi o Wszechnicę i o przedstawicielstwo jej w postaci pani profesor Ireny Pańków, z którą miałem do czynienia, jeśli chodzi o zaproszenie na ten wykład, bardzo dziękuję. Mnie było świetnie być tutaj z Państwem razem i świetnie myślę, no mam nadzieję, że naukowo też się to trzyma, że tak powiem, kupy. Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi, który tutaj czuwał i informował mnie o wszystkich przerwach ewentualnych. Dziękuję za obsługę techniczną. Proszę Państwa, to są ludzie tak zwani drugiego planu, są niewidoczni, a naprawdę gdyby nie oni, byłoby ciężko. Co jeszcze? Pani Maria Brednicka pyta jedno pytanie, czy wykład będzie do odsłuchania? Tak, powiedziano mi. Ja będę również go linkował z fanpage'u Miszmasza w serwisie społecznościowym Facebook. Jeszcze tutaj różne dobre słowa otrzymuję. Bardzo dziękuję Państwu, naprawdę to jest bardzo motywujące, że pewna moja inicjatywa, za którą osobiście dostałem po głowie i na pewno jeszcze dostanę, proszę Państwa, bo japoński miszmasz to jest pewna idea. Tak? No my z miszmaszem jesteśmy troszkę odrębnymi bytami, jak to można stwierdzić na fanpage'u. To jest misja. To jest misja i to nie jest misja dotycząca mnie, czy jakiegoś mojego profesorstwa, czy czegoś takiego. To nie jest również kwestia komercyjna, absolutnie, proszę Państwa. Ja stoję finansowo za tym projektem, bynajmniej na nim nie zarabiam. To jest kwestia jakości naszej debaty publicznej, czyli bardzo szerokiego tematu, który również w kontakcie z innym, wydaje mi się, powinien odnaleźć odzwierciedlenie, bo stać nas na to. I nasza japonistyka, i nasza tradycja umysłowa, proszę Państwa, przekonują, że raczej powinniśmy dążyć do wymagania od siebie, a nie do spoczywania na laurach albo do stwierdzenia jakichś miałkich prawd na tematy nie do końca jasne. Dziękuję jeszcze raz za uczestnictwo, dziękuję za dobre słowo i pozwalam się już, skoro nie ma dalszych pytań, pozwalam sobie już się wylogować. Jeszcze w razie czego przez chwilkę będę na czacie, ale nie będę mógł zbyt długo odpowiadać na Państwa pytania, gdyż dzisiaj czekają mnie jeszcze inne zdalne obowiązki dydaktyczne. Ale bardzo przyjemny początek tego dnia. Mam nadzieję, że dla Państwa również. Dziękuję. Do usłyszenia.